Nie ma czegoś takiego jak zły pomysł. Zawsze jednak istnieje pomysł lepszy. To słowa twórcy Odysei umysłu. A cytuję pana doktora, ponieważ drużyny ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Dębinka zostały laureatami pierwszego i drugiego stopnia Odysei umysłu w pierwszej kategorii wiekowej. Moim gościem jest pan Adam Bech, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Dębinka. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i dzisiaj porozmawiamy o doświadczeniach Odyseuszy, ale też o metodach nauczania przyszłych naukowców, ludzi sukcesu.
Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję, dobrze. Każdy rodzic marzy o tym, żeby dzieci właśnie spełniły taką rolę, tak? Żeby osiągnęły taki poziom.
Tak, i chcielibyśmy, żeby te sukcesy przychodziły bezproblemowo, bez wysiłku i najlepiej od razu, na takiej zasadzie, że po roku nauczania języka angielskiego mówimy płynnie w tym języku, potem po chińsku, potem w każdym innym. I najlepiej, żeby to odbywało się szybko i bezboleśnie.
Tak byśmy chcieli.
Tak byśmy chcieli.
A jak jest naprawdę?
Nie przychodzi łatwo i zawsze wiąże się to z ogromem pracy i być może jest to truizm, natomiast prawda jest też taka, że bardzo często my sami ograniczamy nasze dzieci, stawiając im wymagania, które są bardzo trudne do spełnienia, lub ograniczając ich inwencję twórczą, stawiając pewne bariery, które potem trudno jest im przekroczyć.
Mhm. Ale też stawiamy bardzo trudne zadania przed swoimi dziećmi i najczęściej sami je wykonujemy.
O tak, mamy bardzo silną tendencję do tego, żeby zastępować dzieci w pewnych rzeczach. Najpierw nakazując im wykonanie pewnych czynności czy nauczanie się pewnych rzeczy, a potem zastępując je w tym, co mają do zrobienia. Odyseja pod tym względem jest programem wyjątkowym, dlatego że stawia na umiejętność kreowania pewnych rzeczy samodzielnie przez dzieciaki, co jest trudne również dla dorosłych, którzy obserwują Odyseję z boku i chcieliby wspomóc, wesprzeć, podpowiedzieć. A tego nie wolno, bo tak naprawdę rola trenera Odysei to jest zadbanie o bezpieczeństwo, organizowanie pracy, integrowanie w grupę, natomiast nie wolno tak naprawdę wkraczać w to, jak rozwiązania problemów, które są do rozwiązania, do przygotowania jako pewne propozycje, a potem przedstawienie finalne, które ma zaprezentować to szacownemu jury, jak uczniowie i do czego doszli. Dzieci mają to zrobić same. Całkowicie.
To jakie zadania stawia się przed dziećmi?
Konkretnie. Dzieci mają do rozwiązania 5 problemów długoterminowych. Na ich przygotowanie mają kilka miesięcy, przy czym samodzielnie muszą wymyśleć, w jaki sposób to mają robić. W tym roku te zadania to w problemie pierwszym była ekipa OMER ratunkowa. Należało zbudować pojazd, który wykona określone zadania w trakcie trwania przedstawienia. W problemie drugim, do zobaczenia w ukryciu, trzeba było zbudować stwora, który w trakcie przedstawienia zmieni swoje oblicze. W zadaniu trzecim, problemie trzecim, w pracowni mistrza Leonarda trzeba było zaprezentować jeden z wynalazków lub dzieł Leonarda da Vinci, które faktycznie zostało przez niego wykonane, zinterpretować też to, jak ono funkcjonowało, powstawało, jakie ma odniesienia do współczesności. Balsa z polotem, problem czwarty, wyjątkowy, dlatego że konstrukcyjny i należało w tym problemie zbudować konstrukcję, to jest chyba najlepsze określenie, która była w stanie przelecieć określoną odległość na określonej wysokości, a następnie przenieść obciążenia. Im większe, tym lepsze. Przy czym robią to dzieci 9-10-letnie, konstruując samodzielnie, bardzo ściśle określonych ramach, posługując się balsą, czyli bardzo wdzięcznym skądinąd tworzywem modelarskim, konstrukcję, która musi wytrzymać pewne rzeczy. Więc tutaj zagadnienia z fizyki wytrzymałościowej na poziomie Politechniki wykonywane przez dzieci.
No tak, ale trzeba też wykazać się wieloma talentami.
Wieloma talentami i ogromną cierpliwością. Balsa pod wieloma względami to był mój faworyt, więc proszę wybaczyć, czy się nad nim zatrzymuję. I wreszcie spory o pozory, czyli przedstawienie, które miało pokazać, w jaki sposób rodzą się pewne problemy, w jaki sposób mogą być rozwiązywane. To chyba najkrócej, streszczając 5 problemów, nad którymi dzieciaki w tym roku pracowały. 4 grupy wiekowe, nasi Odyseusze reprezentowali pierwszą, więc tę najmłodszą.
Mhm. To proszę podpowiedzieć, jakimi metodami edukuje się, przygotowuje do takiego konkursu, do takiego wydarzenia dzieci i młodzież?
Sądzę, że pierwszy aspekt to jest uczenie myślenia, albo inaczej, uczenie nieograniczania się w myśleniu. I tutaj ogromna rola trenera i osób, które wspierają dyslekcję w tym, żeby nie zamykać dzieciaki w szablonowych rozwiązaniach, które są znane. Nie chodzi o to, żeby powielać coś, co istnieje, kopiować, tylko, o ile to tylko możliwe, tworzyć nowe rozwiązania lub dochodzić samodzielnie do pewnych rzeczy, uczyć tego dochodzenia samodzielnego, co jest strasznie trudne tak naprawdę właśnie dla dorosłych, którzy...
Właśnie, chciałam to podkreślić. To dla nas jest trudne.
Tak, to dla nas jest trudne.
Dzieci... Bardzo często gasimy swoje dziecko, mówiąc, co ty masz znowu za kosmiczny pomysł.
Tak, drzewo musi wyglądać w ten sposób, a ludzik w ten sposób. Tak. Dzieci widzą pewne rzeczy inaczej, tylko wystarczy im pozwolić to pokazać. My wyrośliśmy w takim dość, powiedziałbym, pruskim systemie edukacyjnym. Tak. Jesteśmy jego produktem i bardzo trudno jest nam się wyzwolić z takiego myślenia szablonowego i pozwolić też dzieciakom żyć tym nieszablonowym myśleniem.
Tak, bo rodzice być może obawiają się, że dziecko będzie odstawało od reszty.
Poza tym chcemy, żeby wyszło. Mhm. A dowcip polega na tym, że to wiele razy ma nie wyjść, żeby w końcu wyszło. I metodą prób i błędów dzieci dochodzą do rozwiązań, które my byśmy pewnie im podpowiedzieli w ciągu 30 sekund. Tylko tyle, że nie jest to ta wartość. Oni się w tym momencie nauczą szablonu, a nie tego, w jaki sposób dojść do pewnego rozwiązania. I ten proces tworzenia jest drugim, chyba najważniejszym poza myśleniem. Odyseusze ogromną ilość czasu spędzają dyskutując ze sobą na temat możliwych rozwiązań, a potem próbując te rozwiązania wcielić w życie. To nie zawsze to się kończy sukcesem. Mhm. Kolejna rzecz to jest kwestia nauczenia czegoś, co jest dość kontrowersyjne. To znaczy, my bardzo nie lubimy ryzykantów. I hasło ryzykant kojarzy nam się jednoznacznie, pejoratywnie. Jeżeli ktoś jest ryzykantem, to w tym momencie już blisko do szaleńca, tak? A tutaj ryzykanctwo w takim pozytywnym ujęciu jest rzeczą jak najbardziej pożądaną w Odysei. Szukamy rozwiązań, w związku z czym podejmujemy ryzyko badania, czy to się uda, czy się nie uda. A jeżeli się nie uda, nie załamujemy się, tylko szukamy kolejnych dróg, którymi możemy pójść. A w tym rozumieniu ryzykanctwo jest cechą pozytywną, tak? Chcemy ryzykować, ale to jest też cecha prawdziwego naukowca. Nie przyjmujemy na wiarę pewnych rzeczy, czy nie zakładamy, że się uda coś, tylko po prostu podejmujemy próby aż do skutku, aż do momentu, kiedy osiągniemy efekt, który przez nas jest oczekiwany, pożądany przez grupę, bo uczniowie też pracują w grupie i to jest też niezwykle istotna sprawa, że zespół 5-7-osobowy przez te pół roku z okładem pracuje razem, musząc wykonać pewne zadanie, nie mając możliwości zmiany składu osobowego. Oni się muszą dogadać, oni muszą dopracować pewne rozwiązania między sobą i zgodzić się wreszcie na to, że to rozwiązanie, które wypracowali, jest tym, które jest oczekiwane. Dojście do takiego konsensusu, osiągnięcie kompromisu w takim zespole kilkuosobowym, składającym się tak naprawdę z dzieciaków, które wielu rzeczy nie potrafią, o dyplomacji jeszcze nie słyszały, to jest rzecz naprawdę trudna i niesamowicie cenna, że oni się tego uczą w procesie tworzenia wszystkich rzeczy, które w Odysei wytwarzają.
To bardzo interesujące, co pan mówi. Ja proponuję teraz krótką przerwę i za chwileczkę zapytam, w jaki sposób Odyseję można przenieść do domu.